Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, będę mówił oczywiście o indeksie PMI produkcyjnym, PMI dla Chin, ale co dla mnie jest samego zdumiewające, będę mówił to w oparciu o dane Market Economics, czyli agencji, o której już zapomniałem lata temu. Znaczy zapomniałem. Interesował mnie ten wskaźnik Markitu z bardzo prostej przyczyny. On był wtedy podawany przez HSBC, teraz jest podawany przez Caixin, chiński koncern medialny z Szanghaju. A dlatego mnie nie interesował, że po prostu moim zdaniem był niereprezentatywny dla Chin. Czy stał się bardziej reprezentatywny? Nie. Nic się takiego nie stało. Natomiast stało się coś, co do pewnego stopnia rozumiem, ale to skala tego, co się dzieje, co pokazuje Xiaxin PMI, Caixin PMI, a właściwie PMI produkcyjne obliczone przez Market Economics, i wychodzi jednak, wykracza poza moje możliwości pojmowania, bo ja wiedziałem, że Chińczycy potrafią dużo, ale aż tyle. Jestem, proszę Państwa, w portalu ihsmarket.com, a w zakładce PMI, i teraz tytuł artykułu z 1 listopada. Caixin PMI sygnalizuje solidny początek czwartego kwartału, gdy wzrost gospodarczy nabiera szybkiego tempa. I cztery punkty wprowadzające. Caixin China Manufacturing PMI osiąga najwyższy poziom od ponad 2,5 lat. Kolejny punkt: przyspiesza zarówno wzrost produkcji, jak i zamówień. Kolejny punkt: dane z ankiety pokazują poszerzenie koniunktury w całym sektorze produkcyjnym. Czwarty punkt: zaufanie biznesu wzrasta do najwyższego poziomu od 6 miesięcy. I cytuję. Najnowsze dane PMI według Caixin malują obraz stałej poprawy warunków produkcji w Chinach w październiku bieżącego roku. Producenci towarów zgłosili poprawę popytu dzięki środkom stymulującym, ale także rosnącym nadziejom, że napięcia handlowe zaczną się zmniejszać. Badanie pokazało również, że najnowsza ekspansja produkcji stała się bardziej ogólna, co sugeruje, że poprawa będzie musiała nastąpić w nadchodzących miesiącach. I kolejne zdanie: solidny początek do czwartego kwartału. I posłuchajcie Państwo, bo to niewiarygodne. Korygowanie o wpływy sezonowe PMI Caixin China General Manufacturing w październiku osiągnęło 51,7% w porównaniu z 51,4% we wrześniu. Sygnalizuje to najsilniejszą poprawę z kondycji sektora produkcyjnego od początku 2017 roku. I tutaj podane są, znaczy tutaj muszę Państwu powiedzieć, iż jeśli ja dobrze sobie przypominam, nigdy Market Economics w żadnym przypadku, powtarzam, nigdy nie podawał danych subindeksów. To i tak cud boski, że podał wartość PMI. Albowiem, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że tutaj jest kilka wykresów. Ten wykres, który w tej chwili mam przed oczyma, a Państwo też, to jest wykres zmian od 2014 roku do teraz. Dwóch subindeksów: nowe zamówienia i nowe zamówienia eksportowe. No więc widać, że to po prostu nowe zamówienia, znaczy te wszystkie nowe zamówienia, myślę, że to dotyczy raczej wewnętrznych zamówień, no po prostu poszybowały w górę. Natomiast nowe zamówienia eksportowe, widać, że wzrosty są bardzo dynamiczne. No i to oczywiście to jest wykres IHS Marketu. I cytuję komentarz do tego wykresu. Napędem wskaźnika głównego czyli tego PMI produkcyjnego, był szybszy wzrost produkcji, który jest najostrzejszy od grudnia 2016 roku. Wzrost produkcji najszybszy od grudnia 2016 roku. Napędzany z kolei jednoczesnym wzmocnieniem popytu zarówno na rynku krajowym, jak na rynkach eksportowych. Nowe zamówienia rosły w najszybszym tempie od ponad półtora roku, wspierane przez powrót do wzrostu sprzedaży eksportowej. Zapotrzebowanie zagraniczne na chińskie towary wzrosło i w najszybszym tempie od lutego 2018 roku, w październiku właśnie w tej czy w ostatnim miesiącu. Jednak firmy zauważyły również, że sprzedaż nabiera tempa, a otoczenie biznesowe poprawiło się dzięki wsparciu politycznemu. Co można tutaj z tego wyczytać? Otóż bez wątpienia można wyczytać wsparcie państwa. Wsparcie państwa jest bardzo istotne w Chinach. Proszę nie zapomnieć o tym, że to nie jest żadna gospodarka liberalna sensu stricto, tylko że to, że rynek jest liberalny, to jest, że rynek jest sensu stricto liberalny, bardzo liberalny, być może najbardziej liberalny na świecie, to nie znaczy, że państwo nie wpływa na działania tego rynku poprzez różne makroekonomiczne posunięcia. Więc wpływa i o to właśnie takie są, takie, a nie inne są tego efekty. A i teraz z kolei mamy wyniki w kolejnym wykresie, mamy wyniki eksportu i eksport w porównaniu z wskaźnikiem nowych zamówień, PMI nowe zamówienia. Jak to wygląda? Otóż komentarz do tego. Wraz z silniejszym wzrostem sprzedaży nastąpił dalszy i szybszy wzrost zaległości w pracy. Najszybszy od ponad półtora roku. Jednak pomimo dalszego rozwoju presji na zdolności produkcyjne fabryki zgłosiły kolejny spadek zatrudnienia. To jest bardzo ciekawe. Październikowe dane z ankiety pokazały wzrost wskaźnika rezygnacji z pracy, przy czym pracownicy tracili w najszybszym tempie od pracowników straciło się w najszybszym tempie od nieco ponad półtora roku. Utrata pracy odzwierciedla jednak przede wszystkim dobrowolne zakończenie pracy. Proszę pamiętać, że to jest amerykański, czy tam, nie wiem, sierpień, gdzie się mieści. Wszystko jedno gdzie. Zresztą, gdzieś tam zachodzi. A co z tego wynika? Otóż, oczywiście, nie mamy zielonego pojęcia, jakie są wartości październikowe eksportu, jakie są w ogóle cząstkowe dane dotyczące tych poszczególnych subindeksów, no bo market tego nie udostępnia. Owszem, za pieniądze, tak, za pieniądze wszystko. Natomiast takim ludziom jak ja niczego się nie udostępnia za darmo. A teraz z tego wykresu widać, co następuje. Eksport maleje, natomiast PMI zamówienia na nowe zamówienia eksplodują do góry. Czyli innymi słowy, można sądzić, że w niedługim czasie eksport również pójdzie do góry. I teraz przepraszam. I teraz kolejny wykres dotyczący cen produkcji. Pokazane są dwa wykresy właściwie, nałożone są dwa wykresy na siebie. Mianowicie ceny produkcyjne i PMI, indeks, subindeks PMI cen wejściowych, input prices. No więc tutaj wyraźnie widać jedną rzecz, że ceny producenckie rosły, ceny producenckie rosły od, powiedzmy sobie, końca 16 roku, znaczy wzrosły pod koniec 16 roku bardzo mocno i później zaczęły spadać. Czy pojawiła się sytuacja, gdzie coraz trudniej było upchnąć towar na rynku, no i w związku z tym producenci musieli schodzić z cen. I to widać na tym wykresie. Również to widać na wykresie cen zaopatrzeniowych, bo tak nazywamy te input prices, gdzie w ciągu ostatniego roku po prostu jest to w okolicach zera lub było w okolicach zera lub poniżej, natomiast teraz lekko tylko powyżej, znaczy zero, jeśli chodzi o PPI. Natomiast w przypadku, natomiast PMI to jest oczywiście w okolicach 50% i teraz jest lekko ponad 50%. Ale oczywiście również nie ma żadnych szans na to, żeby uzyskać dane szczegółowe, dane liczbowe. I teraz jakby komentarz do tego, bo ten wykres jest dosyć, znaczy dla niektórych może być dosyć niewygodny w czytaniu, albowiem nie ma dwóch, tylko trzy strony. No bo po lewej stronie jest PMI, na osi odciętych jest czas jak zwykle, a na osi na po prawej stronie jest PPI, zmiana PPI procentowa. Jak Państwo wiecie, te zmiany są w przypadku. Tak, no więc trochę dziwne jest to, że tutaj jest powyżej 50%, bo o ile ja sobie przypominam, to jest już poniżej 50%, więc ten wykres jest chyba trochę zafałszowany. No, nic na to nie poradzę. W każdym razie cytuję pod tekst pod wykresem: wskaźnik PMI rośnie teraz przez 4 kolejne miesiące. Ten wskaźnik, czyli właśnie ceny produkcji, właśnie przez 4 miesiące, a poprawa wydajności produkcji przełożyła się na nastroje biznesowe. Mimo że nadal są one tłumione przez historyczne standardy, nie wiem co to znaczy historyczne standardy, optymizm wzrósł do najwyższego poziomu od 6 miesięcy w październiku, mierzony wskaźnikiem przyszłej produkcji. Większe zaufanie znalazło także odzwierciedlenie w gotowości firm do dalszego zwiększania aktywności zakupowej i gromadzenia zapasów w październiku. Pod tytuł rozszerzenie tendencji wzrostowej. Zagłębianie się w szczegóły badania ujawniło, że warunki produkcyjne poprawiają się w całym spektrum firm produkcyjnych pod względem wielkości, oczywiście analizowanych. Podczas gdy duzi producenci nadal przewodzili, poprawy średnie i małe firmy również odnotowały silniejszy wzrost. Analizując rodzaje wytworzonych dóbr, producenci dóbr konsumpcyjnych, produktów inwestycyjnych zgłaszali szybsze tempo wzrostu w porównaniu do tych, którzy wytwarzają dobra pośrednie. I autorem tego jest Bernard Av, główny ekonomista IHS Marki. Tak. Proszę Państwa, abstrahując od rzeczy, które są dla mnie zawsze w przypadku marketu nie do zaakceptowania, czyli brak danych, bo jak Państwo widzicie, brak danych liczbowych jest kompletny i absolutny, to przyszedłem tutaj właśnie po to, żeby Państwu pokazać, że zachodniacy, czyli market właśnie, economics, analizując wprawdzie tylko 400 przedsiębiorstw, bo oni analizują tylko 400 przedsiębiorstw chińskich, małych i średnich, doszli do zaskakujących wniosków, zresztą podobnie jak w zeszłym miesiącu. Ja w zeszłym miesiącu porównywałem nawet dane marketu z danymi CFLP, no i to możecie Państwo sprawdzić, jak to wtedy wyglądało. Również market zdecydowanie miał wyższe dane wartości PMI produkcyjnego niż CFLP. Teraz one są jeszcze wyższe, no i wygląda na to, że sytuacja jest zdumiewająca. I teraz pytanie, skąd się to bierze? Dlaczego tak jest? Pamiętajcie Państwo, to trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, że to mówimy, że to analizujemy, że A-Market analizował tylko 400 przedsiębiorstw chińskich, średnich i małych. Skąd się to bierze? Ja myślę, że powody są, leżą w środku, to znaczy wewnątrz, w środku, czyli wewnątrz, w państwie środka, a właściwie w polityce państwa. Państwo stymuluje pewne rozwiązania, stymuluje produkcję, stymuluje wzrost, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba to robić. To oczywiście są koszty państwa, to jest jasne. Natomiast rząd chiński zdaje sobie sprawę z tego, że w sytuacji rosnącej niepewności na rynkach zewnętrznych trzeba oprzeć się na, trzeba oprzeć swoją politykę na sobie, na państwie, na Chinach ludowych. Trzeba odwołać się do możliwości, do potrzeb i możliwości chińskich, wewnątrz chińskich. Nie przeceniałbym, zdecydowanie nie przeceniałbym wpływu tego, co się dzieje na zewnątrz, aczkolwiek no na pewno on jakiś jest. Natomiast proszę mi wierzyć, ja nie przeceniam tego wpływu świata zewnętrznego, szczególnie właśnie tych amerykańskich różnego rodzaju sankcji, amerykańskich ceł i tak dalej, i tak dalej. Na razie myślę, że znaczy ja idę pod prąd jak zwykle większości komentatorów, większości analityków, ale ja uważam, że Chiny, chińskie władze i chińskie przedsiębiorstwa to są być może najważniejsze, ale no ja właśnie nie wiem, co jest ważniejsze. Ważne jest, że jedni i drudzy, zarówno władze, jak i władze centralne, jak i władze prowincjonalne, jak i władze powiatowe, władze gmin, władze miast, ale również władze firm, co jest niezwykle istotne, zrozumiały, że nie ma co liczyć na Amerykanów, że na Amerykanów, owszem, można liczyć w jednym tylko aspekcie, mianowicie można liczyć na to, że oni jak będą mogli, to nas zniszczą, jak się tylko da. W związku z tym, tak idąc tym tropem myślenia, chińskie władze wszystkich szczebli, poczynając od Pekinu, skończywszy na najmniejszej firmie, wychodzą z założenia, no to my będziemy robili tak, żeby oni nas nie mogli zniszczyć. No i robią tak, żeby oni nas nie mogli zniszczyć, czyli to, co ja nazywam synizacją produkcji. Sprowadzeniem wszystkiego do siebie, znaczy wszystkiego, może nie wszystkiego, ale w każdym razie w ogromnej mierze sprowadzeniem różnych rzeczy do siebie, zorganizowaniem łańcucha kooperacyjnego wewnątrz Chin, a nie na zewnątrz. Oczywiście nie sposób się zupełnie odseparować od świata, od pewnych dostaw z zewnątrz, natomiast to powinny być dostawy surowców. O, surowców, natomiast wszystko pozostałe powinno być robione w Chinach. I tak jest. I taki sposób myślenia nakłada się również na myślenie władz pekińskich w kontekście dłuższych kilku lat. Otóż jestem przekonany, że zdają sobie sprawę z tego, że teraz jest jeszcze trudno, aczkolwiek ten PMI kasino tego nie pokazuje, ale podejrzewam, że CFLP to już pokaże, że teraz jest jeszcze trudno, w krótkim okresie jest trudno. Ja prognozowałem ten krótki okres na znacznie dłuższy, bo tutaj wygląda na to, że istnieje prawdopodobieństwo, że do końca roku Chińczycy otrząsną się, chiński przemysł otrząśnie się z problemów, które narzucił mu Trump. Ja prognozowałem, że to może być jeszcze rok, a tu okazało się, że znacznie szybciej. Kolejny, to był krótkookresowa prognoza moja, która znacznie szybciej się spełnia. Średniookresowa to właśnie stabilizacja przemysłu chińskiego, która pozwoli stanąć Chińczykom na nogi, tak aby Trump nie mógł im nic zrobić. Mówiąc Trump, mówię bardzo szeroko o tej koalicji amerykańskiej wielu państw, które występują przeciwko Chinom. Jak to jest tylko możliwe. No, chociaż ta koalicja jakby się trochę rysowała. Znaczy, rysy na murze tej koalicji powstają w wyniku tego spotkania, które miało ostatnio miejsce w Singapurze. No i tej strefy wolnocłowej chińskiej, znaczy nie chińskiej, azjatyckiej, powiedzmy sobie, strefy wolnocłowej. No i to jest ten okres średni, kiedy miała nastąpić ta stabilizacja, no i ewentualnie odbicie się zupełne za 3, 4, 5 lat. Ale to wygląda na to, że ja jak zwykle nie doceniłem Chińczyków i to być może staje się, to się dzieje już na naszych oczach, pierwszy etap, być może już się dzieje, już się kończy. Ale to myślę, że to trzeba poczekać, żeby nie być w gorącej wodzie kąpanym, trzeba poczekać do końca roku i zobaczyć, jak ustabilizowały się te wskaźniki. No, PMI produkcyjne, nieprodukcyjne, eksport, import, no w ogóle cały handel zagraniczny, jak wygląda, proszę Państwa, produkcja przemysłowa, jak wygląda sprzedaż detaliczna. I tutaj, i dopiero wtedy, w ciągu tego ostatniego czwartego kwartału, ale chińskiego czwartego kwartału, nie naszego, tylko chińskiego czwartego kwartału, będzie widać, jaka jest sytuacja. Na razie odpukać, słyszycie, odpukać w niemalowane, bo to jest olej, chociaż to jest malowane, cholera. A na razie wygląda to, przynajmniej z perspektywy tego indeksu Cassini, wygląda to naprawdę imponująco. No, to możecie Państwo zauważyć, zobaczyć na swoich ekranach. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.